Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Zaczynamy, Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, godzina 10.11, dzień 19 grudnia, wtorek, Odyseja Wyborcza. Dzisiaj będzie co nieco niezwykle, oczywiście bieżące informacje też będziemy oceniać, ale na kilka zatrzymamy się przy szerszej perspektywie i głębszej refleksji nad naszą polityką, nie tylko polską, ale szerzej nad zasadami działającymi czy nad prawidłami polityki, która kieruje losami nie tylko społeczeństw małych ojczyzn, ale całych państw, całych narodów, ba, całych kontynentów, czy zgoła cywilizacji. Zanim to nastąpi, to jeszcze dwa słowa. W tej chwili odbywa się posiedzenie Komisji Śledczej do spraw zbadania wyborów prezydenckich czy legalności wyborów prezydenckich w roku 2020. Komisja jeszcze nie pracuje merytorycznie, jak na razie wybrała tylko swoich przewodniczących. I tak szefem tej pierwszej Komisji Śledczej w tej kadencji został pan poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Do prezydium wszedł także Jacek Karnowski, kiedyś prezydent Sopotu, prezydent i polityk, który ma swoje doświadczenia z różnymi śledztwami, bo nie to, że sam śledził, tylko był przedmiotem takich śledztw o korupcję, chodziło o inne takie sprawy, ale kto by się tym przejmował? Teraz to pan już nie prezydent Sopotu, ale poseł Karnowski sam będzie śledził, już nikt nie będzie go rozliczał. On teraz będzie tym, który będzie sprawdzał i wydawał świadectwa moralności. Do tego jeszcze pan poseł Romowicz, świeżo upieczony parlamentarzysta z klubu parlamentarnego Polska 2053 Droga, czyli z ugrupowania Szymona Hołowni na Sprawa i Sprawiedliwości, do prezydium komisji wszedł Waldemar Buda. Jak mówi w tej chwili w swoim słowie wstępnym, takim monologu, pan poseł Joński, przewodniczący komisji: tu będzie praca merytoryczna, nie będzie miejsca na żadne kuglarstwo, jak się wyraził pan przewodniczący. Nie wiem, czy to odpowiednie słowo, ale nie czepiajmy się słów. Pan poseł być może na historii się nie zna i być może nie wie, kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie, ale pewnie się będzie znał na politycznym prowadzeniu tych obrad. Pierwsze posiedzenie ma się odbyć, takie merytoryczne, już w najbliższy piątek, chociaż nie wiadomo, co właściwie wtedy będzie ta komisja badać. No dobrze, tyle w Sejmie. W Sejmie dzisiaj ma być gorąco, ale o tym powiemy po godzinie 10.35, a tymczasem naszym gościem na łączach skype'owych pan profesor Tomasz Grosse, politolog europeista. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Spotkaliśmy się na tej antenie tydzień temu, żeby omawiać bieżące wydarzenia z Unią Europejską związane, a teraz spotykamy się przy okazji książki Geokultura, czyli o związkach geopolityki z kulturą. To najnowsza pozycja naukowa pana profesora Trosta, wydana nakładem wydawnictwa Ośrodka Myśli Politycznej, krakowskie wydawnictwo. Na patronie medialnym obok tygodnika i portalu Do Rzeczy jest także Radio Wnet, co jest dla nas pewnym rodzajem dumy i satysfakcji. Panie profesorze, to najpierw ogólne pytanie. Termin dla wielu z nas nowy, geokultura, bo o geopolityce zrobiło się od paru ładnych lat bardzo modno, jest to słowo odmieniane przez wiele przypadków, ale geokultura, co to właściwie za stworzenie na mapie myślowej politologów?
To jest, powiedziałbym, kombinacja geopolityki z kulturą, rozumianą bardzo szeroko jako pewnego rodzaju zasoby, które z jednej strony tworzą geopolitykę, ale z drugiej strony też te zasoby kulturowe są wykorzystywane jako instrument geopolityki. Jeśli chodzi o tą pierwszą część, czyli tworzenie geopolityki, tutaj można przedstawić szereg przykładów. Ja w tej książce między innymi pokazuję, że pewne strategie geopolityczne, które w gruncie rzeczy już pojawiały się w Niemczech w XVIII wieku, od czasów Kanta, one na początku XX wieku no, zostały zarysowane w sposób taki bardzo wyraźny. Były podstawą polityki Niemiec w gruncie rzeczy w całym XX wieku, ale też w ramach integrującej się Europy. One są w dużym stopniu powtarzane lub odnawiane. Czyli XXI wiek, integrująca się Europa, można by powiedzieć ponadnarodowa, kosmopolityczna, gdzie ta logika narodowa wydawać by się mogło, przynajmniej w takich krajach jak Polska, jest nieistotna. Ja uważam inaczej, że te zasoby strategiczne, które w gruncie rzeczy są zasobami kulturowymi, powtarzają pewnego rodzaju myślenie strategiczne. Ono jest charakterystyczne dla elit niemieckich i one toruje drogę pewnej strategii niemieckiej w integrującej się Europie również w odniesieniu do tych zmian traktatowych, o których często na tej antenie jest mowa. Więc to jest taki przykład tych zasobów kulturowych, które na przestrzeni w gruncie rzeczy wieków towarzyszą pewnej myśli strategicznej i ona jest bardzo charakterystyczna właśnie na przykładzie Niemiec, ale też te zasoby kulturowe powodują, i to jest druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, że niektóre nacje myślą o sobie jako o przywódcach, o tych, którzy będą integrować kontynent na różne sposoby. A inne nacje myślą o sobie jako o peryferiach, jako o tych przysłowiowych wagonikach, które trzeba do jakiejś lokomotywy podpiąć i nie są w stanie tego sposobu myślenia złamać. I niestety myślę, że te zasoby kulturowe takiego myślenia peryferyjnego są bardzo widoczne w Polsce, a w innych krajach, na przykład w Niemczech czy Francji, wręcz przeciwnie, podobnie zresztą jest w Rosji, oni myślą o sobie jako o mocarstwach, bez względu na to, czy to jest XXI wiek, czyli czy to są jakieś sieci, korporacji, logika rozmytej czy dzielonej suwerenności. To nie ma kompletnie znaczenia. Społeczeństwa myślą o sobie albo w kategoriach rządzących, albo tych, którzy są przedmiotem rządzenia.
A na ile jest tak, że samo, czy autoidentyfikacja, tak? Jeżeli jakiś naród, jak pan profesor powiedział, Francuzi, Niemcy myślą o sobie jako o narodzie, które dysponuje mocarstwem, dysponuje państwem, które ma ambicje i możliwości mocarstwowe, na ile to przeświadczenie i to kulturowe, także dziedzictwo imperium, no może stanowić swoistą protezę dla aktualnych i realnych możliwości militarnych i gospodarczych danego państwa?
No, jeśli chodzi o Francuzów przykładowo, oni myślą od samego początku polityki obrony Unii Europejskiej, czyli od końca lat 90. ubiegłego wieku, przede wszystkim jako wsparcie dla francuskiego narodowego przemysłu. I na sam koniec dla eksportu broni do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc to jest myślenie w kategoriach interesów narodowych. W sposób bardzo merkantylny, w sposób, byśmy powiedzieli, geoekonomiczny. No ale za tym kryją się przede wszystkim interesy narodowe. Jednocześnie chodzi o to, żeby tych największych konkurentów w zakresie sprzedaży uzbrojenia do Europy, czyli Amerykanów, w mniejszym stopniu również Koreańczyków, wypchnąć, wyeliminować na różne sposoby, przede wszystkim wykorzystując regulacje Unii Europejskiej. My jesteśmy tutaj peryferią europejską w tym sensie, że przede wszystkim importujemy uzbrojenie. Jesteśmy przedmiotem gry mocarstw, pewnego sporu, który toczą Francuzi z Amerykanami. No i pytanie, przed którym my stajemy, jest następujące. Czy kupować uzbrojenie od Amerykanów, czy kupować od Francuzów lub Niemców? Mocarstwa sobie zadają zupełnie inne pytania niż peryferie, bo one produkują uzbrojenie i chcą sprzedawać do krajów zdominowanych politycznie. I to są pytania, które poszczególne nacje sobie stawiają, moim zdaniem, ze względów kulturowych. Ale oczywiście one mają kolosalne znaczenie dla geopolityki, bo kultura tworzy geopolitykę.
Jeżeli kultura tworzy geopolitykę, to jak na przykład to się narzuca czy przerzuca na Europę, bo ta książka patrzy głównie na Unię Europejską, na ten obszar i analizuje powiązania geopolityki, kultury, ale też gospodarki w naszym regionie wobec partnerów zewnętrznych, czy to wobec Rosji, czy to wobec Chin chociażby, ale to jeszcze na chwilę zastanówmy się, jak to działa wewnątrz Starego Kontynentu, wewnątrz Unii Europejskiej. Na ile geokultura daje przewagę Francji, czy szerzej krajom romańskim i Niemcom nad na przykład krajami słowiańskimi, mimo że w aspekcie ekonomicznym już nie tak wiele dzieli Polskę od Hiszpanii na przykład pod względem PKB per capita.
No, przez wiele lat ja się zajmowałem geoekonomią, czyli tymi powiązaniami pomiędzy gospodarką a geopolityką. To nie jest oczywiście wielkie odkrycie, że gospodarka jest absolutnie kluczowa z punktu widzenia budowania potencjału geopolitycznego. Gospodarka jest pewnym zasobem, które można wykorzystać chociażby w celach budowania siły militarnej, więc to jest najprostszy, najbardziej oczywisty związek geoekonomiczny, czyli pomiędzy gospodarką a geopolityką. Ale później doszedłem do wniosku, że brakuje tutaj tego aspektu kulturowego, bo on tłumaczy wiele, bo on wyjaśnia pewne procesy myślowe elit politycznych i przykładowo wyjaśnia, dlaczego te elity powtarzają pewien cykl myślenia, byśmy powiedzieli, peryferyjnego lub zależnego. Nie są w stanie wybić się na prawdziwą niepodległość, nawet jeżeli dysponują takimi instrumentami. Jeżeli zasoby, które przykładowo ekonomiczne, którymi dysponują, są takie, że stać by ich było na większą samodzielność, autonomiczność myślenia, a jednak nie. I tutaj przyglądając się tym procesom integracyjnym w Europie, no, widać bardzo wyraźnie, że tworzy się pewnego rodzaju ład geopolityczny. On jest kształtowany wokół dwóch biegunów, byśmy powiedzieli, geopolitycznych, czyli Berlina i Paryża. To są dwie najważniejsze stolice, które kształtują ten ład geopolityczny i teraz go nawet, można by powiedzieć, dodatkowo wzmacniają poprzez zmiany traktatowe. Natomiast instrumentem dla realizacji tych celów geopolitycznych są instrumenty czy środki kultury. Mamy chociażby w Polsce media zagraniczne, w dużym stopniu niemieckie, ale nie tylko, również amerykańskie czy inne, które wspierają tworzenie tego ładu geopolitycznego, które upowszechniają pewnego rodzaju myślenia, pewne idee, takie, które skłaniają mieszkańców Polski do akceptowania pewnej roli zależnej, pewnej roli podporządkowanej, do tego, żeby pracować przede wszystkim na ten ład geopolityczny sterowany z Berlina i Paryża. I też takim ważnym instrumentem budowania nowych Europejczyków w tej części świata, czyli takich w dużym stopniu jednak aprobujących tą zależność geopolityczną są różnego rodzaju idee lewicowe. One w ostatnich latach, można by rzec, przeorały polskie społeczeństwo, zwłaszcza młode pokolenie. Coś, co wydawało się być nie do pomyślenia jeszcze, chociażby w czasach PRL-u, w czasach realnego socjalizmu, czyli też systemu, który był zdominowany geopolitycznie, tylko że akurat przez Moskwę, ale też instrumentem tej dominacji miały być idee lewicowe, wręcz marksistowskie. To się jednak nie do końca udało. Wykształciła się bardzo silna opozycja w odniesieniu do wartości patriotycznych, do wartości chadeckich, katolickich. W przypadku Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat te same mechanizmy i w odniesieniu w gruncie rzeczy do podobnych idei lewicowych odniosły znacznie większy sukces. I to jest moim zdaniem bardzo interesujące, w jaki sposób kultura w tych nowych uwarunkowaniach odegrała taką, a nie inną rolę i przynajmniej na tym etapie naszej historii odniosła względny sukces z punktu widzenia tych celów geopolitycznych, tych ośrodków decyzyjnych w Europie Zachodniej.
Panie profesorze, a na ile jest tak, że w tej chwili tworzy się pod względem rzeczywiście lewicowej agendy i lewicowego spojrzenia na świat, tworzy się nowa kultura, kultura europejska, tworzy się nowy człowiek, nowy obywatel, tworzy się Europejczyk kulturowy, który będzie taką podstawą pod potem geopolitykę już stricte europejską, no, oczywiście kierowaną przez tych, którzy ten kapitał kulturowy, dziedzictwo kulturowe, także dziedzictwo imperialne mają najsilniejsze.
No ten nowy Europejczyk o poglądach lewicowych ma być przede wszystkim kosmopolitą, ma być przede wszystkim wykorzeniony z tradycji narodowych, przede wszystkim prawicowych, bo środowiska konserwatywne, chadeckie w największym stopniu bazują właśnie na różnego rodzaju ideach patriotycznych, narodowych. I dlatego też są te wszystkie idee i środowiska takim celem bezpardonowych ataków, przede wszystkim przez te ośrodki geopolityczne zewnętrzne w stosunku do Polski, ale również wykorzystywane przez te środowiska liberalne i lewicowe, które można powiedzieć są w pewnej symbiozie politycznej i też w politycznej zależności z tymi głównymi decydentami z Europy Zachodniej. Tak czy inaczej, kształtowanie nowego Europejczyka, właśnie takiego lewicowego kosmopolity, wynarodowionego, pozbawionego tradycji, ale też oparcia we własnym państwie chociażby i we własnej kulturze narodowej, no, jest, jak się wydaje, celem tych elit zachodnioeuropejskich, które tworzą od pewnego czasu ten nowy ład geopolityczny w Europie. Jak się wydaje, ta masowa imigracja też pełni tutaj pewnego rodzaju rolę, bo ona jest pozaeuropejska, pochodzi z innego kręgu kulturowego i też ma przyspieszyć te procesy, o których tutaj wcześniej mówiłem. W moim przekonaniu...
Ale jak to właśnie będzie? Najlepiej w tej agendzie, w tej zmianie kulturowej, jaką rolę odgrywają no, ci uchodźcy, imigranci, nachodźcy, obcy kulturowo? Jaką oni mają rolę spełnić?
No jest te... Przede wszystkim tutaj chodzi o to, żeby tworzyć pewną mieszankę kulturową, tworzyć społeczeństwo wielokulturowe, gdzie ta większość odwołująca się do tradycji i kultury narodowej będzie coraz bardziej w mniejszości. To, rzecz jasna, na sam koniec podkopie struktury państwowe, struktury kulturowe, tożsamościowe, a tym samym usprawni tą centralizację europejską I to przede wszystkim dotyczy państw o charakterze, o statusie peryferyjnym, czyli tych, które już w tej chwili mają słabe tożsamości narodowe i takie przyzwyczajenia do pewnej zależności czy peryferyjności.
Te przyzwyczajenia są obecne w naszym regionie również. No to powiedzmy, które to będą kraje? Nazwijmy teraz rzeczy po imieniu naszego gościa Tomasz Grosse. Ta zmiana geokultury, co oznacza dla Rzeczpospolitej, co oznacza dla Polski?
Ona jest śmiertelnym zagrożeniem. Nawet jeżeli w sensie długofalowym, ja nie sądzę, żeby ten projekt rekonstrukcji społeczeństw europejskich w kierunku tworzenia nowych Europejczyków, właśnie takich lewicowych kosmopolitów, nie sądzę, żeby ten projekt w sensie długofalowym się powiódł. Niemniej w okresie krótkookresowym, w tym krótkim czasie, on może oczywiście doprowadzić do bardzo poważnego osłabienia tkanki narodu politycznego w Polsce, osłabić demokrację, osłabić tożsamość, a tym samym utrudnić budowanie silnego państwa, które w dzisiejszych niespokojnych czasach geopolitycznych jest w zasadzie jedyną opoką dla nas. I w związku z tym, właśnie dlatego to jest takie ryzykowne, bo jeżeli my mamy wojnę po naszej wschodniej granicy i ciągle słyszymy, że te ambicje imperialne Moskwy w obliczu słabnącego Zachodu, one raczej wzrastają niż słabną, że my też jesteśmy, mówiąc krótko, pod dużym ryzykiem tej agresji Putina, to my naprawdę potrzebujemy silnych struktur państwowych, żeby i pewnej spójności narodowej, myślę tutaj o narodzie politycznym, bo inaczej my będziemy bardzo łakomym i łatwym kąskiem właśnie dla tego imperializmu moskiewskiego.
To jakby jest teza jasna, ale bo to jest mniej więcej zrozumiałe, to zagrożenie rosyjskie przez całą scenę polityczną, ale właśnie część sceny politycznej uważa, że kultura to narodowa, tożsamość narodowa nie jest tutaj bronią. Znaczy, no, nie możemy rozmawiać czysto akademicko w oderwaniu od rzeczywistości, która nas otacza, a ta rzeczywistość jest następująca. Mamy zmianę rządów w Polsce, rządów, które no, raczej z tradycją narodową nie mają po drodze i raczej chcieliby, żeby Polak był Europejczykiem, żeby ta tożsamość narodowa była no, mniejsza albo jak najmniejsza, z jednej strony na rzecz tożsamości lokalnych, regionalnych, no a w tym wyższym wymiarze na rzecz tożsamości europejskiej. Tożsamość europejska czy regionalna to jest taka tożsamość, która może dać podstawy geokulturowe do wygrania chociażby z tą groźbą Putina, bo na Zachodzie jest taki dość prosty analogia. My tu będziemy liberalni lewicowi i ta nasza tożsamość będzie na tyle silna, będzie, jak to się mówi w żargonie europejskim, tak bardzo wytworzymy europejski model czy styl życia, który będzie i atrakcyjny na zewnątrz, ale też da nam kulturowe podwaliny do rywalizacji, czy to z Rosją, czy to z Chinami, czy to ze Stanami również, bo to też ma w tej wizji nas od Amerykanów odróżnić.
To prawda, tylko że ja uważam, że te zasoby są bardzo płytkie, bardzo powierzchowne. W dodatku idee lewicowe są traktowane w sposób ideologiczny, a więc są coraz bardziej niepraktyczne. I na samym końcu ja nie widzę, żeby Europejczycy chcieli umierać za te idee lewicowe. A niestety problem polega na tym, że my stoimy wobec realnej groźby agresji Putina na Unię Europejską i NATO. W tym świetle my powinniśmy odwoływać się do takich zasobów kulturowych, które rzeczywiście mogą zapewnić odpowiednią mobilizację społeczną na rzecz obrony ojczyzny. Wydaje mi się, że jeżeli my się pozbawimy tych zasobów kulturowych, zasobów pewnego patriotyzmu, pewnej wspólnoty narodowej, to na poziomie europejskim my nie wykształcimy porównywalnych więzi i my będziemy kompletnie bezbronni i na samym końcu będziemy rzeczywiście pod kontrolą czy dominacją Moskwy. Natomiast warto tutaj jeszcze spojrzeć na jedną bardzo interesującą rzecz, bo Europejczycy z tej części zachodniej zwłaszcza, ale też niektórzy myślący właśnie o tej wspólnocie lewicowej, kosmopolitycznej w Europie z naszej części kontynentu. Oni mają pewnego rodzaju ambiwalencję, jeśli chodzi o Amerykanów. Z jednej strony ich naśladują, zwłaszcza te elity progresywne, te elity lewicowe, właśnie w tych ideach skrajnie lewicowych, marksistowskich, związanych z tak zwaną kulturą cancel, czyli tego wykasowania naszej tradycji, naszych korzeni. No proszę mi pokazać jakąkolwiek roślinę, która bez korzeni potrafi przeżyć, szczególnie w trudnych geopolitycznych czasach, z jakimi mamy do czynienia. Więc to samo dotyczy Europejczyków, dotyczy narodów europejskich. One wykorzenione będą łatwym łupem, będą słabsze, a nie silniejsze. Natomiast wracając do mojej głównej myśli, jest pewien zachwyt tymi środowiskami skrajnie lewicowymi, amerykańskimi i czerpanie pełnymi garściami z ich, nazwijmy to, dorobku intelektualnego. Z drugiej strony, no właśnie, mamy też pewnego rodzaju ideę wypchnięcia Amerykanów z Europy i tego, żeby tutaj była większa samodzielność, autonomia strategiczna, czy wręcz suwerenność europejska właśnie bez Amerykanów. Moim zdaniem, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest to myślenie karkołomne, no bo to nas czyni bezbronnym na atak ze strony Moskwy. Natomiast ta symbioza, byśmy powiedzieli, idei lewicy amerykańskiej i Europy Zachodniej, ona jest niestety widoczna również na naszym podwórku w Polsce, gdzie media amerykańskie z mediami niemieckimi idą ręka w rękę, jeśli chodzi o kształtowanie tego nowego ładu geopolitycznego. Tym razem w przypadku polskich wyborców, polskich wyborów.
I o tym mówił profesor Tomasz Grzegorz Grosse. No to wszystko wokół książki Geokultura, czyli o związkach geopolityki z kulturą. Książka dostępna oczywiście w księgarniach i tych tradycyjnych, i tych internetowych. Książka, którą mimo że jest książką naukową z pełnym aparatem, czyta się niezwykle ciekawie, co państwu polecam. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
To była ta chwila oddechu intelektualnego od bieżącej polityki, a jednak traktująca o tym, jak ta polityka w rzeczywistości wygląda. Kiedyś Michel Foucault, słynny termin o archeologii wiedzy, i to może być swoista archeologia polityki w tym sensie, że sięgamy do tych warstw, które są najgłębiej, tych warstw, które sterują tym, co potem my widzimy na pierwszych stronach gazet czy na jedynkach dzienników telewizyjnych. Panie profesorze, raz jeszcze dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia, a my teraz posłuchamy w audycji Odyseja Wyborcza, a słuchamy tej audycji dzięki naszym patronom, którym bardzo serdecznie dziękuję. Mamy ich 1384. Ostatni patron to Jerzy Ostrowski, do nas dołączył. Panu Jerzemu bardzo serdecznie dziękujemy i panu Jerzemu zadedykujemy piosenkę Boba Dylana.